cała nasza dotychczasowa dyskusja w dzisiejszej audycji krąży wokół tematu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w Polsce. Wspominałam także, że dzisiaj też odniesiemy się do programu Za życiem, który został powołany w 2016 roku, który w założeniu ma poszerzać wsparcie od poczęcia dziecka, w którym wykrywa się wady letalne, po przeprowadzenie takiej ciąży, po opiekę nad dzieckiem, a później docelowo także nad osobą niepełnosprawną. Jest to cały pakiet, który zawiera wiele rozwiązań. Część z nich funkcjonuje, część jeszcze nie, w różnym stopniu. I o tym teraz porozmawiam z moim drugim gościem. A jest nim dr Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Senioralnej, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki społecznej i doktor nauk o polityce publicznej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Zanim odniesiemy się do samego programu Za życiem, najpierw chciałabym pana zapytać, pana zdaniem, jakie są najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnościami w Polsce i ich opiekunów, takie, które należy zaspokoić, a które zaspokojone jeszcze nie są?
No, na pewno zacząłbym od tego, że ta szeroka grupa osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci też z niepełnosprawnościami, no jest bardzo zróżnicowana i ta struktura potrzeb, ale też poziom zaspokojenia poszczególnych tych potrzeb też bardzo są zróżnicowane wedle rodzaju niepełnosprawności, ale też według różnych innych uwarunkowań życia rodzin czy gospodarstw domowych, w których te osoby przebywają czy które zamieszkują. Tu także kwestie związane z miejscem zamieszkania, ze strukturą rodziny, z zakresem wsparcia, jakie otrzymuje ta osoba od najbliższych, ale też jakie otrzymuje opiekun czy najczęściej matka ze strony innych osób. To wszystko też wpływa na tą strukturę potrzeb i na możliwości ich zaspokojenia, ale na pewno można próbować pewne grupy potrzeb jakoś tak pogrupować te potrzeby i próbować do pewnego stopnia je hierarchizować, chociaż to też, tak jak mówiłem, jest to bardzo zindywidualizowana kwestia. No na pewno jeden z obszarów takich problemowych czy potrzeb to jest kwestia takiego bezpieczeństwa materialnego, socjalnego, ekonomicznego i rzeczywiście w doświadczeniu wielu rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w przypadku których ta niepełnosprawność może się pojawić w różnych fazach życia, ale także wtedy, kiedy po prostu dziecko rodzi się z niepełnosprawnością, no, pojawia się to ryzyko niewystarczającego zabezpieczenia, niewystarczających środków do życia. Czasami niektórzy mówią po prostu o pauperyzacji tych rodzin. Też to pokazują wskaźniki na przykład GUS-owskie, które w świetle których to ryzyko ubóstwa, także tego ubóstwa skrajnego, w przypadku którego zaistnienia jest wręcz zagrożone takie biologiczne przetrwanie osób, których to dotyczy, to ryzyko jest istotnie wyższe w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną względem statystycznego gospodarstwa, w którym nie ma osób z niepełnosprawnością, więc to jest rzeczywiście problem, i na który odpowiedź powinna być nie tylko poprzez świadczenia, chociaż oczywiście także, ale także poprzez różne inne narzędzia, chociażby pozwalające na jakąś formę aktywności zawodowej dla członków tych rodzin. Ale to jakby na razie może tak tylko zarysuję, że to jest jakby jeden z tych obszarów problemowych ważnych, i który akurat w samym programie Za życiem, o którym jeszcze będziemy mówili, jakby nie jest ujmowany, ale jest ujmowany w innych regulacjach, czy to w ramach pomocy społecznej, czy w ramach ustawy przede wszystkim o świadczeniach rodzinnych, chociaż no, treść tych regulacji też może budzić wiele zastrzeżeń. Na pewno ważnym obszarem wsparcia, czy obszarem potrzeb jest jest kwestia dostępu do informacji, do takiej pomocy w poruszaniu się po tym systemie różnych instytucji i różnych form pomocy. Mamy, no ten nasz system jest bardzo mocno rozproszony i też procedury, które są na różnych odcinkach stosowane, nie zawsze są przejrzyste i łatwe do przejścia. I zwłaszcza w tej pierwszej fazie, kiedy dopiero no, rodzic takiego dziecka wchodzi w tą rolę i musi się do niej jakoś przystosować, no to rzeczywiście jest to coś bardzo trudnego, więc tutaj pomoc informacyjna, ale też taka pomoc koordynacyjna, tą płynącą z różnych strumieni pomoc, to wydaje mi się, że jest też ważne. No i przede wszystkim to wsparcie takie społeczno-psychologiczne, które też jest w zasadzie no, w różnych fazach opieki. No, w pierwszej fazie na pewno tutaj jest też ta potrzeba poradzenia sobie ze zmianą sytuacji i ze zmianą na coś bardzo trudnego. Natomiast także w późniejszych fazach opieki, kiedy teoretycznie już jakiś wytworzył się ten potencjał adaptacyjny do tej sytuacji, ale z kolei pojawia się problem, czy rozwija się, mogą się rozwijać różne objawy wyczerpania opiekuna, przeciążenia, także depresji. Także to nie jest tak, że tylko w tej pierwszej fazie ta intensywna pomoc jest potrzebna, ale ona jest właściwie potrzebna w bardzo różnych fazach, tym bardziej, że wraz z rozwojem dziecka i też starzenia się opiekuna, no pojawiają się nowe problemy, które jakby w pierwszym okresie mogą no nie być obecne, ale później dają o sobie znać, na przykład w trakcie przechodzenia przez różne fazy edukacji, jak i po zakończeniu, zwłaszcza edukacji, kiedy nagle ten krąg różnych narzędzi wspierających znacznie się kurczy, kiedy dziecko czy kiedy ta osoba z niepełnosprawnością no, kończy etap edukacyjny, no i pojawia się problem, no co dalej, nie wszystkie osoby są w stanie samodzielnie funkcjonować, czy utrzymywać się z pracy, a nie nawet brać udział w pewnych programach w ramach systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na przykład w warsztatach terapii zajęciowej, bo czasami te niepełnosprawności są tak znaczne, że niektóre po prostu instytucje i ich profil, ale też ich praktyka funkcjonowania nie zawsze jest wystarczająco dostosowana. Także też trzeba pamiętać o tej zmianie potrzeb w całym cyklu życia. No i oczywiście też ta sfera potrzeb bardzo zróżnicowana właśnie w zakresie rehabilitacji, leczenia, czyli ten kontekst taki pielęgnacyjno-medyczno-rehabilitacyjny, to też jest w przypadku niektórych rodzin wręcz na pierwszym planie.
Już czuję, że trochę będziemy ścigać się z czasem w tej rozmowie, ponieważ pojawiły mi się w międzyczasie pytania, które chciałabym bardzo zadać, ale zostawię je na koniec. Przejdźmy teraz do samego programu Za życiem, ponieważ dyskutując o obecnej sytuacji w Polsce, o dyskusji, którą wywołało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale też dyskusji, która powraca co jakiś czas w debacie publicznej. Ostatnio bardzo mocno zarysowała się w 2016 roku, wtedy, kiedy strajki kobiet zostały powołane do życia. Wtedy też został opracowany, zapowiedziany program Za życiem i został opracowywany. Bardzo kompleksowy, bardzo szeroki program, tak jak wspominałam, wsparcia, opieki nad osobą niepełnosprawną, w zasadzie nad dzieckiem niepełnosprawnym. Jak pan ocenia funkcjonowanie programu Za życiem w przeciągu tych 4 lat od momentu zapowiedzi i pierwszych kroków w funkcjonowaniu? Jakie są mocne strony tego programu, a jakie słabe? I jeśli są słabe strony, to jakie zmiany należałoby wprowadzić w tym programie?
Zaczynając od mocnych stron, myślę, że samo jego powołanie takiego, tak jak pani redaktor mówiła, kompleksowego programu, to jakby już był pewien krok do przodu, że w zasadzie to był chyba pierwszy bądź jeden z pierwszych takich dość kompleksowych programów, który zarazem nie był tylko jakby na papierze, ale faktycznie no, przewidziano w miarę konkretne działania, pewien też cykl czasowy ich, czy horyzont czasowy ich wprowadzania, także finansowanie, więc to wydaje mi się, że jest takim plusem, że coś takiego wtedy powstało, jeszcze zanim no, stały się bardziej zaawansowane te prace nad taką całościową strategią wobec niepełnosprawności. I plusem na pewno było też to, że ta taka ponadresortowość, czy międzyresortowość, czyli łączenie elementów z różnych porządków, czy z różnych sfer potrzeb, o których też mówiliśmy wcześniej, i przewidziano to, że przewidziano tam pewne mechanizmy właśnie koordynacyjne, choćby może one też należałoby wzmocnić. Więc tu bym powiedział, że też jako pozytywne oceniam to, że tu nie skoncentrowano się tylko na tych formach wsparcia w tym bardzo wczesnym okresie, chociaż to oczywiście jest tam mocno wśród tych priorytetów eksponowane, ale w zasadzie znajdujemy w tym programie także narzędzia wsparcia w tych kolejnych fazach rozwoju dziecka czy życia dziecka, i w ogóle są też rozwiązania tam dla dorosłych niepełnosprawnych, także tu mi się to też podoba. Natomiast no, z perspektywy czasu widać, że część tych dobrych rozwiązań, które konkretnych nawet rozwiązań, które tam są, nie zawsze udało się no, zrealizować w taki sposób, nie udało się zapewnić takiej powszechności dostępu do tych form pomocy. No, w zasadzie nie dysponujemy chyba jeszcze taką całościową diagnozą i ewaluacją po stronie rządowej tego, jak ten program zadziałał i gdzie dokładnie są te luki, ale mam nadzieję, że taki dokument powstanie. Natomiast no, nawet ze sprawozdań jeszcze za 2018 rok wiemy, że część tych instrumentów no, została zrealizowana, ale na przykład w bardzo niewielkiej skali. Więc tutaj to jest, wydaje mi się, że ta kwestia niewystarczającej powszechności i dostępności jest jednym z takich mankamentów, jeśli chodzi o samą realizację, dotychczasową realizację. Też niektórzy analitycy, na przykład związani z Centrum Badań nad Niepełnosprawnościami, no wskazywali, że zabrakło takiej szerokich konsultacji z podmiotami, które będą wdrażały potem ten program, i z samym środowiskiem interesariuszy, także samych tych rodzin, w momencie, kiedy ten program przyjmowano. On był jednak trochę przygotowany na szybko, bezpośrednio w odpowiedzi na protesty, co też myślę, że mogło zaważyć na tym, że niektóre rozwiązania okazały się nie zawsze w pełni kompatybilne względem możliwości, jakie mają na przykład samorządy czy inne podmioty, które mają te rozwiązania realizować. To być może jest jeden z powodów, dla których no, nie udało się tej powszechności tak w skali kraju no, uzyskać. No na pewno też to, że, bo właśnie trochę ten status tego programu jest taki nie zawsze czytelny, bo jakby z jednej strony jest to coś więcej niż jakaś bardzo wąska grupa instrumentów, narzędzi, ale z drugiej strony jest to mniej niż taka całościowa polityka wobec niepełnosprawności, bo jest bardzo wiele obszarów leży poza nawiasem tego programu, więc czasami nie bardzo wiadomo też, jaka tu ma być ostatecznie rola tego programu w całościowej polityce wobec niepełnosprawności. I też wydaje mi się, że strona rządowa, która jakby odpowiada za ten program i go przygotowała, na pewnym etapie trochę jakby straciła taki, nie wiem, zapał do tego, żeby ten program dobrze promować i poszczególne rozwiązania w jego ramach. W zasadzie miałem wrażenie, że między 2018 a 2020 październikiem 2020 roku, to praktycznie ten program gdzieś jakby zniknął z takich, z debaty właściwie. I to myślę, że też nie sprzyjało takiej na bieżąco refleksji, dyskusji, co działa, co nie działa. Także myślę, że tutaj dobrze by było, żeby ten obecny kontekst wykorzystać, żeby podnieść rangę tego programu też takiej rzeczowej dyskusji o tym, co w nim działa dobrze, a co nie, ale no tutaj wydaje mi się, że jest jakby ruch po stronie rządzących, żeby przygotować taką kompleksową diagnozę tego i też pomysły, no co dalej robić z tym programem. Także bardzo bym chciał, żeby coś takiego nastąpiło.
Mhm. A czy patrząc w perspektywie ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tego, które zniosło możliwość aborcji w przypadku wad letalnych płodu, czy ten program Za życiem w takiej formie, w której teraz obecnie funkcjonuje, on jest w stanie zapewnić odpowiednie, wystarczające wsparcie rodzicom, którzy będą potrzebować tej pomocy w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnością? No bo tych dzieci będzie się rodzić teraz więcej.
No, no w mojej ocenie, to jest jakby mój taki indywidualny pogląd, no, że trudno sobie wyobrazić w ogóle jakikolwiek system wsparcia, zwłaszcza przy takich możliwościach finansowych, jakie my mamy jako państwo, który by no, całkowicie redukował ten dramatyzm tych okoliczności wychowywania, rodzenia i potem wychowywania dziecka tak, z taką znaczną niepełnosprawnością, więc natomiast no, zakładając, że, no, że właśnie tych dzieci będzie coraz więcej i te potrzeby są tak wielkie, to wydaje mi się, że no, na pewno trzeba, zwłaszcza jeśli państwo jeszcze bardziej no, ogranicza tutaj pole manewru kobietom, to tym bardziej powinno wzmacniać i rozszerzać ten zakres wsparcia ponad to, co jest, bowiem mimo, że no, istnieją pewne instytucje, czy w ramach programu Za życiem, czy w ramach już wcześniej istniejących regulacji ustawowych, no to nadal tak z perspektywy samych tych rodzin często no, czy niemal zawsze pojawiają się te sytuacje tak dramatyczne, w których ludzie czują, że jednak tej pomocy nie ma, że ona gdzieś jest tam daleko, ale de facto jest dla nich niedostępna lub jest świadczona w stopniu niewystarczającym. Więc także mi się wydaje, że tu na pewno nie można poprzestać na tym, co jest, tylko trzeba faktycznie dalej rozwijać. I też ważne wydaje mi się jest też, że w ramach polityki publicznej, żeby nie oprócz tworzenia tych takich twardych instrumentów prawnych, finansowych, jakichś nowych instytucji, czy usprawniania tych, które są, także żeby ta polityka motywowała także społeczności i też te podmioty pozapubliczne, żeby tworzyły się wokół tych osób dotkniętych takimi sytuacjami takie szerokie kręgi wsparcia, które by także obejmowały jakieś formy pomocy ze strony nie wiem, wolontariatu, wsparcia sąsiedzkiego, motywowały też dalszych członków rodziny, żeby uczestniczyły w tym procesie wychowania i opieki. I tutaj polityka publiczna też ma, wydaje mi się, jakieś zadanie do kreowania takich wzorców, chociażby poprzez działania promocyjne, informacyjne, być może także pewne bodźce finansowe. Także ja bym też ten człon rozwijał, którego wydaje mi się, że tak nie ma na razie za wiele w takim myśleniu państwa o tych problemach.
Mhm. Teraz chciałabym się odnieść, wracając trochę do pierwszego pytania, odnieść trochę szerzej ogólnie do sytuacji osób niepełnosprawnych i no teraz zwrócić uwagę na ważną kwestię, że bardzo dużo się mówi o na przykład o opiekunach w kontekście rodziców dzieci niepełnosprawnych, a w całej tej dyskusji też pojawia się kwestia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością. Jak tutaj wygląda sytuacja takich osób? Jeszcze spróbujmy to nakreślić. Czy słusznym jest twierdzenie, że o opiekunach osób dorosłych z niepełnosprawnością. Jednak cały czas za bardzo się zapomina. Państwo zapomina o tych osobach i jeszcze nie dostarczyło odpowiednich instrumentów, które zaspokajałyby te potrzeby. Bo to jest taki argument, który jest bardzo często podnoszony ostatnio i jakby może problem, na który zwraca się uwagę. Czy rzeczywiście tak jest, że ta opieka jednak jest niewystarczająca i dorosłe osoby z niepełnosprawnością są poniekąd dyskryminowane w porównaniu z dziećmi niepełnosprawnymi?
Tak, myślę, że jest coś na rzeczy w tych twierdzeniach, o których pani redaktor wspomniała. I jest szereg problemów, zresztą już podnoszonych od dawna, dotyczących właśnie czy osób z niepełnosprawnościami dorosłych, czy też opiekunów osób znacznie niepełnosprawnych dorosłych, chociażby sprawa tych matek czy opiekunek na emeryturach i rentach, które no kilkadziesiąt lat się opiekują i w zasadzie w związku z tą pełnioną rolą nie otrzymują żadnego wsparcia, nawet tego podstawowego finansowego, ponieważ no, świadczenie pielęgnacyjne nie pozwala według dotychczasowych regulacji na to, żeby także pobierały przynajmniej jakąś część tego świadczenia opiekunowie pobierający świadczenia emerytalno-rentowe, więc tutaj warto się też przechylić do tego postulatu, żeby to trochę zmienić. Jest też sprawa opiekunów, tak zwanych wykluczonych opiekunów osób dorosłych, którzy nie mają ani emerytur, ani rent, ale nie są też uprawnieni do świadczeń pielęgnacyjnych, ponieważ prawo mocno różnicuje sytuację opiekunów wedle tego, kiedy powstała niepełnosprawność pod osoby, która otrzymuje opiekę, czy w okresie dzieciństwa, czy w okresie dorosłości. Więc jest szereg takich bardzo konkretnych wymiarów dyskryminacji w obszarze samego wsparcia finansowego, chociaż to oczywiście nie jest jedyny wymiar, no bo jest też kwestia dostępu do określonych form wsparcia o charakterze chociażby dziennym dla osób z niepełnosprawnością w wieku dorosłym, zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, czy z głębokimi niepełnosprawnościami intelektualnymi lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, to tutaj część tych instytucji, które są, albo są niedostępne, albo po prostu nie są w stanie odpowiadać na specyfikę osób, o których tutaj mówimy. No i jest jeszcze właściwie przez cały cykl życia, a z wiekiem coraz bardziej tym opiekunom towarzyszy ten niepokój o zapewnienie warunków do takiego w miarę niezależnego i godnego życia po ustaniu opieki. I po tym, jak na przykład opiekun odejdzie, czy umrze, albo sam zachoruje, bo to też są takie sytuacje bardzo dramatyczne. Wprawdzie system opieki wytchnieniowej zaczął się powoli, tak raczkująco tutaj no, powstał, ale nadal to w skali kraju jest dla wielu gmin, dla wielu osób mieszkających w tych gminach ciągle niedostępna, więc tutaj też przydałoby się wzmocnienie, przyspieszenie, tak żeby niezależnie od miejsca zamieszkania pewne usługi, które gdzieś już zaczęły się pojawiać w systemie prawnym czy nawet w praktyce, no, były faktycznie realnie dostępne, zarówno jeśli chodzi o cenę, o sposób funkcjonowania, ale też często jeśli chodzi o odległość i o to, żeby to było możliwie blisko tej społeczności lokalnej, w której dana osoba i jej bliscy żyją. Zobaczymy, czy przygotowywana strategia deinstytucjonalizacji, która właśnie ma bardziej przebudowywać ten system wsparcia w kierunku większego otwarcia na te formy takie środowiskowe w społeczności lokalnej, na przykład mieszkalnictwo wspomagane, czy różne formy wsparcia dziennego, czy instytucje asystenta osobistego, no jakie będą owoce tych prac i kiedy je zobaczymy, być może to okaże się też taki istotny katalizator pewnych pozytywnych zmian właśnie, żeby też te rodziny i te osoby no, mogły jakby nie być na marginesie takiego życia społecznego i tam ewentualnie dostawać mniejsze lub większe wsparcie, ale też żeby mogły być możliwie jak najbliżej tego głównego nurtu życia społeczności, czy no po prostu jakby, żeby ich życie no jak najbardziej przybliżyć do takich no, normalnych warunków.
To tak na koniec naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie, bo tak myślę sobie o tym, jak oceniać wprowadzane zmiany, jak oceniać funkcjonowanie chociażby programu Za życiem, ale ogólnie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, porównując Polskę do innych krajów znacznie bardziej rozwiniętych w kwestiach socjalnych, społecznych, można nabawić się pesymistycznych myśli, więc wydaje mi się, że chyba najłatwiej po prostu jest ocenić, jak w naszym kraju ten system zmieniał się na przestrzeni lat. Więc moje ostatnie pytanie, dosłownie tak pokrótce. Jak pan ocenia system opieki nad osobami z niepełnosprawnością na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Czy on rzeczywiście się zmienia i powoli zmienia się na lepsze i zapewnia coraz większe wsparcie? Czy stoi w miejscu? Czy to wszystko stoi w miejscu i dopiero powołany program Za życiem stał się jakimś takim bardziej konkretnym czynnikiem przyspieszającym te zmiany, te procesy? Jak pan uważa?
Wydaje mi się, że zachodzą zmiany. One nie są na pewno satysfakcjonujące co do tempa i skali. I też ten punkt wyjścia był bardzo, bardzo mizerny, nawet jeszcze stosunkowo niedawno. Poprzez to jakby efekty no nie są satysfakcjonujące z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb tych osób. I też ten rozwój różnych obszarów wsparcia jest dość mocno nierównomierny, to znaczy w pewnych aspektach mamy takie przyspieszenie w ostatnich latach, nawet chociażby uruchomienie programu Dostępność Plus, który jest jakby sprofilowany na zwiększanie po prostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami między innymi, czy powołanie Funduszu Solidarnościowego. To są takie też działania, które jakby trochę są obok programu Za życiem, ale które też wydaje mi się, że trochę zmieniają to oblicze naszego systemu w ostatnich latach. Z drugiej strony w obszarze wsparcia finansowego, mimo że tam czasami wysokości świadczeń nieco się zmieniają, no to w drugiej połowie tej dekady raczej mieliśmy dość dużą stagnację, jeśli chodzi o takie uporządkowanie i przeformułowanie tego systemu pomocy tak, żeby on nie różnicował tak bardzo wsparcia i też nie wykluczał części osób z pomocy ze względu na różne kryteria wieku czy kryterium dochodowe. Także bym powiedział, że nie można tak jednoznacznie powiedzieć, że sprawy idą po prostu ku lepszemu, no bo w pewnych obszarach tak, ale w pewnych nie idą lub idą zbyt wolno. Ale w dłuższej perspektywie oczywiście można zauważyć pozytywne trendy i też myślę, że ta konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, którą ratyfikowaliśmy jako państwo w 2012 roku, też daje pewien taki punkt odniesienia i wzmacnia te różne działania rzecznicze, oddolne na rzecz zmian, ale pamiętajmy też, że skala potrzeb rośnie. My musimy się troszeczkę gonić, ścigać z czasem, no bo w związku ze starzeniem się społeczeństwa ta skala niepełnosprawności w społeczeństwie będzie no, rosła, więc za tym też powinno iść wzmacnianie różnych instytucji i też większy udział środków na te cele, skoro po prostu skala potrzeb jest z roku na rok coraz większa.
Dziękuję bardzo za tę ocenę. Mam nadzieję, że była ona pomocna naszym słuchaczom w próbie zrozumienia tego, jaka sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce w tym momencie jest i jakie są perspektywy na przyszłość. Wydaje mi się, że temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami i opiekunów takich osób jeszcze nie został wyczerpany, więc możliwe, że ten temat jeszcze w przyszłym tygodniu na antenie Radia Lublin w ramach audycji Cisza w Eterze wybrzmi, ale o tym przekonamy się za tydzień. Państwo przekonają się za tydzień. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Senioralnej, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki społecznej i doktor nauk o polityce publicznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
A ja żegnam się z Państwem. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.